Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Dzień dobry Państwu. Przejdziemy od razu do serii pytań. Zacznijmy od takiego delikatnego wstępu może. Całe nasze społeczeństwo, czy tego chce, czy nie, dotykane jest przez rewolucję AI. Nasze dzieci rozmawiają z nimi, z tą sztuczną inteligencją, szukając rozwiązań. Nasze pokolenie, nasze okolice wiekowe, że tak powiem, stara się bardzo ułatwić sobie pracę za pomocą narzędzi AI. Natomiast wydaje mi się, że osoby od nas starsze starają się nie zwariować w związku z tymi zmianami. I teraz moje pierwsze pytanie, i może zaczniemy od pani. Jak by pani zdefiniowała pojęcie sztucznej inteligencji? Tak bardzo podstawowo, żebyśmy byli na tej samej stronie, na potrzeby tej rozmowy.
O, masz, a to jest bardzo szerokie pojęcie, bo mamy tam i czata, czyli taki duży model językowy, który w bardzo sprawny sposób łączy kropki, odpowiada na zadane mu pytania, wykorzystując zasoby wiedzy, które posiada i predefiniowane zasady, według jakich odpowiada. I ja nie wiem, czy to jest dobra definicja, ale pewnie bardzo szeroka i na pewno nie matematyczna. Czy przekazać pałeczkę dalej?
Ale to nie jest żadna definicja, przepraszam, nie?
Proszę.
To nie ma związku z definicją. Przecież ChatGPT to jest tylko kropeczka, nie? To nasza sztuczna inteligencja to...
Ale mieliśmy na potrzeby tutaj publiczności zdefiniować coś, tak. Do czego się wszyscy odwołamy.
No ale właśnie to jest ten problem, że teraz gdzie nie jestem, to każdy mówi, mamy tam tego Bielika, tak? Mamy Pluma i to jest sztuczna inteligencja i ChatGPT to jest sztuczna inteligencja. No okej. Okay. Ale sztuczna inteligencja to nie jest to jest tylko jedna malutka kropeczka. I to jeszcze ta najgorsza działająca.
Nie, to jest ta najbardziej znana. Nie może być najbardziej znana, najgorsza.
Rzeczywiście, że kto tego używa? Tak,
że nie. Wszyscy właśnie. I mi się to podoba, że to jest wreszcie taka technologia, która trafiła pod strzechy.
Co? Tak, ona nawet wydaje mi się, że trafiła...
Jeszcze pani powiedziała o matematyce, przecież tam jest pełno matematyki, nie? To,
oczywiście.
To cała sztuczna inteligencja to jest
proszę
statystyka.
Proszę państwa, to zupełnie inaczej wygląda, to tak nie wygląda, to co widzicie, to jest tylko reklama.
No dokładnie tak.
To jest reklama, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy do tyłu. Pamiętacie państwo OCR? Optical Character Recognition?
Ja pamiętam.
No właśnie.
Tak, czyli rozpoznawanie...
Ja też, bo jestem odpowiednio stara.
Zdjęć.
Tak, czy pamiętacie państwo speech recognition, speech synthesis?
Ja pamiętam.
A no właśnie.
Ray Kurzweil się tym zajmował.
Należy do tego samego gatunku. Tak samo jest to budowane w środku. Czy państwo korzystacie z translatorów, na przykład google'owych?
Które są z rekomendacji na YouTubie.
Na LM-ie są zrobione, nie na LLM-ie, tylko na LM-ie jeszcze robionym. Znaczy wymyślonym kiedyś przez Claude'a Luda Shannona. On jako pierwszy się w to bawił.
Ja ostatnio słyszałem, że sztuczną inteligencję wymyślono w 2022.
Słucham?
Ja ostatnio słyszałem, że sztuczną inteligencję wymyślono w 2022.
A wcześniej jej nie było.
No, tak usłyszałem, nie?
No, a nie, była, właśnie, bo GPT, nie? Spielberg nakreślił
no, ChatGPT w 2001
roku był, a i sztuczna inteligencja. To
wiem, że była, bo ja 25 lat temu z tego doktorat pisałem. Nie? Ja wiem, ale...
Ale na przykład, a jeszcze wcześniej było, bo jeszcze zdaje się, Stanley Kubrick zrobił Odyseję 2000 i tam występował komputer HAL, który był wyposażony w ogóle w mózg wręcz, taki jak mózg biologiczny.
Jeszcze sam się chronił, taką samą świadomość wykazywał.
Sztuczną inteligencję de facto mamy od tam, nie wiem, 40 któryś pierwszy raz Turing mówił, ale przed Turingiem jeszcze mówili.
Nie, Turing to nie tak było. Proszę państwa,
Turing mówił już
pozwólcie, że ja przedstawię, jak to w zasadzie było po kolei. Dobrze, i wszystko stanie się jasne. Musimy się cofnąć z historią o 125 lat, do roku 1900. W 1900 roku odbyła się pierwsza światowa konferencja matematyków w Paryżu. I na podsumowaniu tej konferencji David Hilbert, chyba nie trzeba tłumaczyć, kim był David Hilbert.
Myślę, że trzeba.
To był jeden z najwybitniejszych matematyków końca XIX wieku i połowy pierwszej XX wieku. Cała mechanika kwantowa opiera się na przestrzeni Hilberta, prawda? Teraz zanurzona jest w przestrzeni Hilberta. Natomiast Dawid Hilbert wygłosił w podsumowaniu tej konferencji taką listę przedstawił 23 problemów matematycznych do rozwiązania w wieku 20. Problem numer 10 z tej listy dotyczył, czy można zbudować algorytm do rozwiązania automatycznego równania diofantycznego. To troszeczkę tak poleciałem, tak żeby to dokładnie trochę inaczej.
Ja przepraszam, pozwolę sobie na chwilę, ja tylko obiecałem panu Jerzemu, że dam mu chwilę na to, żeby wytłumaczyć background matematyczny, i my jesteśmy w tej części tej rozmowy.
To dalej się stanie jasne. I teraz, proszę państwa...
Także proszę zapamiętać, będzie jasne.
Ten problem został rozwiązany 70 lat później negatywnie. Natomiast pierwszy atak na ten problem był w 1934 roku. To jest rok publikacji po prostu, jaką dokonał Alonzo Church, przedstawiając rachunek lambda. Rachunek lambda to jest rachunek funkcyjny, dodawanie, odejmowanie, mnożenie z dzieleniem, trochę trudniej, ale też się daje zrobić. I teraz ten rachunek lambda jest, jakby powiedzieć, protoplastą tak zwanego programowania funkcyjnego, obok programowania strukturalnego i obiektowego. Mamy jeszcze Rusta, ale to żart oczywiście.
Bo mamy funkcję lambda.
Tak. Natomiast dwa lata później Alan Turing drugi raz zaatakował ten problem i w tym momencie przedstawił w swoim artykule maszynę matematyczną, zasady działania maszyny matematycznej. Lubił takie tematy o obliczalności liczb obliczalnych i tak dalej. To wygląda jak masło maślane, ale w rzeczywistości jest bardzo głębokie. I w tym momencie Alan Turing, przedstawiając ten problem, skonstruował tak naprawdę to, co dzisiaj mamy jako wszystkie komputery matematycznie są maszynami Turinga. To jest taki wianuszek maszyn, na szczycie znajduje się uniwersalna maszyna Turinga.
Symulatorami, bo nie mają nieskończonej taśmy.
Nie.
Ale maszyna Turinga miała nieskończoną taśmę, a komputer jest skończony.
To jest tylko przykład. Było to oczywiście żaden komputer, do obliczeń się to nie nadawało. I w każdym razie matematycznie wszystkie są maszyny Turinga. Czy weźmiecie państwo na przykład jednoukładowy mikrokontroler, czy embedded system, czy PC-ciarnię całą, czy superkomputery, czy nawet hiperkomputer kwantowy. To wszystko są maszyny Turinga. Oczywiście akurat hiperkomputer kwantowy nie istnieje, ale gdyby istniał fizycznie, to byłby maszyną Turinga. Natomiast Turing miał dalsze plany. Zobaczył jedną rzecz. Mózg wykonuje obliczenia. Mózg wykonuje operacje logiczne. Komputer wykonuje obliczenia. Komputer wykonuje operacje logiczne. Czy można za pomocą komputera symulować biologiczny mózg?
No właśnie, przepraszam. Podstawowe. Czy ja mogę w tym momencie się wciąć?
Proszę bardzo.
Mam takie pytanie. Moja przyjaciółka kiedyś w czasie rozmowy powiedziała mi, że rozmawia się ze mną prawie tak dobrze jak z czatem GPT. I mam takie w związku z tym pytanie. Czy AI, na przykład czat GPT, i to pytanie do pana Macieja, tak naprawdę rozumie człowieka, czy tylko bardzo dobrze udaje?
Ale proszę państwa, jeżeli pozwolicie, jeszcze pan pozwoli, bo proszę. Nie dokończyłem tego, a to nie jest jasne w tym momencie.
Ani nie rozumie, ani nie udaje.
Nie. Czat w ogóle niczego nie udaje. To jest po prostu kawałek software'u i niczego więcej tam nie ma. I zaraz to się stanie jasne. Tylko dajcie mi dokończyć jeszcze chwilę. I naprawdę posłuchajcie, to tej zrozumienia...
Matematycy fajnie mówią, to jest jasne, albo zaraz będzie jasne, nie?
A mianowicie Alan Turing, jak państwo pewnie wiecie, był pederastą. I w szkole średniej miał takiego przyjaciela. Ten przyjaciel miał na imię Christopher. I dlatego dzisiaj w literaturze często można spotkać takie zagadnienie Christophera, problem Christophera, czy też efekt Christophera.
Ale ta orientacja seksualna nie miała żadnego znaczenia.
I ten chłopak zmarł i Turing go do końca życia chciał odbudować w maszynie. I stąd między innymi powstała rzecz pierwsza, która w tej chwili jest zapominana, ale to jest jak gdyby pierwowzór tych wszystkich czatów, które są mamy obecnie, czy tych wszystkich elementów, które tam w środku siedzą. Mianowicie chodziło o tak zwany test Turinga. Test Turinga polegał na tym, że były dwie kotary, za jedną wstawiało się faceta, jakiegoś tam powiedzmy tak zwany komputer białkowy, a za drugą maszynę testowano. Wprowadzano osobę testującą i osoba testująca mogła dowolną liczbę pytań zadać i jeżeli po odpowiedziach nie mogła stwierdzić, co jest za którą kotarą, to maszyna przeszła test Turinga i w tym momencie można było uważać, że to jest tak jak żywy człowiek w środku.
I wtedy pojawił się test chińskiego pokoju, który pokazał, że to nie działa.
Nie pojawił.
Tak.
Nie, nic takiego się nie stało.
Bo test chińskiego pokoju pokazuje wprost, że to, co wymyślił Turing w teście Turinga, jest po prostu wykonywaniem Nie, algorytmu.
Nie, proszę pana. Test Turinga z dzisiejszego punktu widzenia jest stosunkowo głupim testem. Dlatego, że on dotyczy tylko werbalnej strony, natomiast nie ma tam nic pod spodem.
Znaczy, jedna rzecz.
Ale musimy wrócić z tego czata GPT.
Przepraszam.
Się z nim dobrze rozmawia, słuchajcie.
Fajnie. Więc jakby wracając do pana Macieja i do tematu, którego musimy się trzymać, bo mnie stąd zwolnią. Panie Macieju, więc pytanie do pana. Proszę już tym razem nie przerywać i kontynuować.
Ja jeszcze nie zacząłem. Ja myślę, że bardzo ważne jest to rzeczywiście, żebyśmy rozumieli mechanizm działania tych modeli. I na pewno postarajmy się w trakcie naszej dyskusji do tego wracać, żeby naszą publiczność zostawić z jakimś lepszym tego przekonaniem. Natomiast
pytanie, czy Turing w tym momencie zbudował rzeczywiście Christophera? Odpowiedź jest nie zbudował.
Nie zbudował.
Ale Turing nie wiedział, dlaczego tego Christophera nie mógł zrobić.
Ale pytanie chyba jest inne. Ale pytanie jest inne, mi się wydaje.
Z racji tego, że...
On odpowie na to pytanie, dlaczego nie mógł tego zbudować. Więc ChatGPT w tym momencie nie jest żadnym Christopherem dzisiaj. Turing nie mógł tego zbudować. Na to pytanie odpowiedział Johnny von Neumann. Proszę powiedzieć, co Johnny von Neumann powiedział.
Myślę, że wolałbym, żebyś odpowiedział na pytanie, czy ChatGPT tylko udaje, czy jest naprawdę jakąś symulacją sztucznej inteligencji. Nie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tak.
Johnny von Neumann na to pytanie odpowiedział, więc dlatego proponuję, żebyśmy powiedzieli, co Johnny von Neumann napisał w swojej ostatniej
książce. Ale każdy ma swoje różne zdanie. Ja mam inne zdanie, być może.
Johnny'ego z nami nie ma, Adam też nie dojechał.
Proszę pana, zdania mogą być różne, ale matematyka, która do tego jest użyta, jest jedna.
No tak, ale
matematyki
to
się nie interpretuje, tylko się używa.
Tylko informatyka, albo my i psychologa jednocześnie.
No ja jestem psychologiem, mam taki bardzo cybernetyczny podejście do psychologii, więc...
Próba trzecia.
Rozumiem, że tutaj ta strona fenomenologiczna, czyli tego w zasadzie, jak ludzie odbierają te systemy, tak? No bo jedna rzecz, jak one są skonstruowane, a druga jest ta kwestia fenomenologiczna, jak my jako ludzkość, stykając się z tą technologią, ją rozumiemy, tak? I jak ją odbieramy.
Tak.
Ja myślę, że pytanie było o to, czy symulują. Tak, to jest tylko i wyłącznie symulacja. Ja myślę, że takim świetnym elementem, który wszyscy dobrze czujemy, jest taka empatia tych rozwiązań. Tak? Czyli coś, co daje nam takie wrażenie, że czujemy się wysłuchani. Świetny materiał, który zyskał dużą popularność. Jeden z użytkowników Reddita zwierzający się, że 15 lat terapii nie dało mu tyle, co rozmowy z czatem GPT. Więc mamy pewnego rodzaju... ale to nie jest tylko to, bo są też ludzie, którzy zawiązują relacje romantyczne z tymi rozwiązaniami, jako byśmy szeroko ich nie rozumieli. I rzeczywiście historia tych rozwiązań jest bardzo długa, bo pierwszy chatbot, z którym można było rozmawiać, to jest 1966 rok, Eliza. To jest bardzo odległy dystans, można powiedzieć. A potem mieliśmy po drodze Alexę, mieliśmy po drodze asystenta Google'a, tak? To wszystko są, można powiedzieć, pewnego rodzaju protoplastyczne doświadczenia ludzkie z tego typu konwersacyjnymi mechanizmami. I w tym sensie ta empatia, którą udaje ta maszyna, jest swego rodzaju nośnikiem tego związku, który między nami a tą maszyną podczas tej interakcji powstaje. Tego, że my się czujemy wysłuchani, że my się czujemy zrozumieni, że my uzyskujemy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują o nas samych, o naturze otaczającej nas rzeczywistości.
Proszę pana, ksiądz konfesjonale ma takie same cechy.
Zgadza się, być może. To jest ciekawe, bo zresztą bardzo często o tych zjawiskach mówi się jako o spowiedzi AI. Ale ja, kończąc tę wypowiedź, chciałem powiedzieć jeszcze, wrócić do tej perspektywy technologicznej. Bo dla mnie, jako człowieka, który obserwuje rozwój technologii informacyjnych internetu od bardzo wczesnego etapu, pamiętam doskonale, jak na samym początku, kiedy miałem swoje pierwsze strony internetowe, to tworzono tak zwane gildie stron internetowych, czyli na końcu każdej strony internetowej można było wyświetlić informacje o istnieniu innych stron internetowych, tak żeby ludzie mogli znajdować ich zawartość.
To od razu jasno pokazało, ile mamy lat tu wszyscy siedzący.
Potem mieliśmy wyszukiwarki, a ilość treści, którą wyprodukowaliśmy w międzyczasie, jest tak duża, że dzisiaj dla mnie te rozwiązania, o których sobie rozmawiamy, są swego rodzaju naturalnym przedłużeniem konieczności i potrzeby syntezy tych informacji. Więc z jednej strony mamy bardzo dużo użyteczności z tych rozwiązań, z drugiej strony mamy tą symulację tych bardzo ludzkiego kontaktu z tymi rozwiązaniami, które są czysto technologicznymi, obliczeniowymi tak naprawdę modelami. I to, jak my je przetwarzamy, to jest zupełnie naturalne, bo my antropomorfizujemy te rozwiązania tak jak wiele innych rzeczy w naszym życiu. Ile razy nam się zdarzyło powiedzieć, kiedy terminal płatności kartą czeka na przetworzenie informacji, myśli.
Coś. Ja zawsze z moim samochodem rozmawiam. Zawsze.
No, to dokładnie. I tutaj
ale
mamy
nadal chodzimy dookoła, a sprawa jest znacznie prostsza. Czy możemy mózg zrobić? Czy Krzysztofera możemy odbudować i jego cechy po prostu w maszynie? To jest pytanie podstawowe.
Ale my go nie chcemy odbudować.
Ale to nie, ale to jest bardzo...
To jest pytanie podstawowe.
Ale my go nie
chcemy. Ale Dayclus Whale twierdzi, że możemy. I jesteśmy Dayclus Whale, który jest w tej chwili jednym z bardziej znanych.
To niestety są bzdury. Mianowicie już w książce właśnie John'ego von Neumanna, w ostatniej jego książce, która nosi tytuł The Brain and Computer, jest tam napisane wyraźnie. Komputer może działać tylko zgodnie z regułami, w których został zaprojektowany i w ramach tych reguł. I nie może tych reguł przekroczyć. A mózg działa tak, że przekracza te reguły. I tego niestety nie można odbudować. Biolodzy to się śmieją po prostu z tego całego...
Ale dalej nam się przyjemnie rozmawia z czatem.
No właśnie, teraz pani Karolino.
AI czy tam powiedzmy sieci neuronowe. To nie jest żadna sieć neuronowa. To jest po prostu sieć, w której siedzą węzły obliczeniowe. I one nie mają nic wspólnego z neuronami. I biolodzy podają taki prosty przykład. Mianowicie są takie robaki, to nazywają się nicienie. Nicienie mają bardzo mały układ nerwowy, powiedzmy mózg. Tak? W nicienia składa się z 302 węzłów.
Dobrze, panie Jerzy, przepraszam, ale...
Pan pozwoli, bo mówimy o pierdołach, a powinniśmy powiedzieć, jaka prawda.
Tylko nie jestem pewien, czy 15 mówi.
Czy wszyscy są w stanie zejść na ten poziom matematyczny?
To nie jest poziom matematyczny. Tylko ja mówię w tej chwili o tym, że nicienie mają bardzo mały układ nerwowy, który można odbudować w komputerze. Tylko jeżeli chcemy odbudować cechy takie, na przykład, że nicień ucieka przed zagrożeniem i podejmuje decyzję, to próbowano to odbudować, bo 302 węzły zrobić to jest w tej chwili żadna robota. To próbowano coś takiego zrobić i okazało się, jak to było martwe, taki trupem pozostało, a nicień żył. I na tym polega...
A ja robiłem doktora z algorytmów mrowiskowych, a później habilitację z drzew decyzyjnych.
Dobrze, okej, okay. No to wracając do...
Więc to w ogóle tak fajnie.
Panie Macieju, nawiązując do pana pytania, jakie pan sądzi, że jakie wpływ na zmiany w społeczeństwie, na poziomie całego społeczeństwa ma rozwój tej technologii, która albo jest prawdziwą sztuczną inteligencją, albo nie? Mówił pan o tym, że ludzie... wolą rozmawiać z czatem.
Może nie wolą, ale że...
Pojawiają się takie jednostki, więc jakby jak na poziomie społeczeństwa to jakie zmiany to powoduje?
Wydaje mi się, że tutaj trudno jest jednoznacznie to... Znaczy to ma wiele wymiarów po prostu, no bo tutaj przed chwilą mieliśmy chwilkę krótką rozmowę odnośnie odtwarzania Krzysztofera, tak? Że mamy takie zjawisko jak griefboty obecnie, czyli możliwość wykorzystania cyfrowego śladu, który pozostaje po istnieniu człowieka, zapisy jego rozmów, nawet zapisy jego dźwięku głosu, po to, żeby odtworzyć symulację jego już na przykład po śmierci, tak? Jaki to ma wpływ w ogóle na przykład na przebieg żałoby? Bardzo mi się podoba w tym kontekście jeszcze bardziej taki futurystyczny...
To jest fajne? Czy to znaczy w sensie dla tej żałoby? Bo ja nie wiem, pytam się.
I dla żałoby to nie jest najbardziej, że tak powiem, rozsądne podejście, żeby nie godzić się z odejściem kogoś, tylko go symulować. Ale świetny artykuł...
To jest złe.
Zresztą polskich filozofów, w którym wysymulowali taki scenariusz, w którym babcia zostawia swoje cyfrowe jestestwo po swojej śmierci. Wnuki tej babci radzą się jej, ona im powiada bajki na dobranoc, ale oczywiście za wszystkim stoi jakiegoś rodzaju podmiot, firma, która to wszystko realizuje.
Czyli jest sobie, żeby to było jasne dla wszystkich naszych słuchaczy, jest sobie jakaś wersja czata GPT, która zachowuje się jak babcia, ma jej manieryzmy, jej głos.
Tak, konkretna babcia, no.
Absolutnie. Tak, konkretna osoba.
Ale jeżeli w tym eksperymencie myślałem, to było istotne i to bym chciał skończyć, jeżeli chodzi o wyzwania, które to przed nami stawia. Wyobraź sobie, że w którymś momencie te babcia zaczyna polecać produkty. Proponować jakieś...
Moja babcia zawsze polecała mi produkty.
Ale to się już wydarzyło. No tak, nie wiem, pamiętajcie, że w Off Radio w Krakowie w zeszłym roku mieliśmy wywiad z Szymborską, a potem z Piłsudskim. I ten Piłsudski mówił ludziom, na kogo mają głosować w nadchodzących wyborach. Więc mam wrażenie, że tego typu pomysły będą się mnożyły i ja się z tobą zgodzę. Ludzie
rozumiem,
lubią rozmawiać
BBWR
z czatem, ale
teraz...
Poczekaj, jeszcze chwilę. Zaraz powiesz. Ale ludzie chcą rozmawiać. Dlaczego? Bo to jest dostępne. To jest przyjemne. Jeszcze odpowiada mi dokładnie tak samo, jak ja formułuję pytania, bo tak to jest skonstruowane.
I się nie wstydzimy.
I się nie wstydzę. To ta różnica z księdzem, prawda. Tak? No bo tu jednak jest jakiś człowiek, on wyjdzie z tego konfesjonału, zaniesie gdzieś tą wiedzę o mnie. A ten
spojrzy
czat...
na mnie, nie?
siedzi w moim urządzeniu. Ja sobie o 12 w nocy mogę mu wyznawać różne rzeczy, zadawać mu różne pytania i on jeszcze odpowiada tak, jak ja chcę. Nie ma nic przyjemniejszego.
Tak, im dłużej z nim rozmawiam, tym on bardziej odpowiada tak, jak ja chcę.
Przepraszam bardzo, ja chyba jestem najstarszy w tym tutaj gronie. I przyznam się szczerze, że jeśli miałbym do wyboru, to jednak wolę rozmawiać z żywą kobietą niż z gumową lalką wyposażoną w czat GPT czy tam cokolwiek innego, co jest do niej podłączone.
Ale a ja bym chciała usłyszeć, że na przykład moje myślenie jest poprawne. I wiecie, moi studenci czasami mówią, że oni nawet pytają ChatGPT, co zjeść na śniadanie. No dla mnie to jest oczywiste, to na co mam ochotę i co mam pod ręką. Ale?
No ale to dajemy decyzyjność, to już jest ta przesada, nie? Bo, znaczy to jest kwestia może taka, że nasze dzieci nie mają podejmować decyzji i rodzice niestety przejęli to, nie? To jest wina rodziców moim zdaniem, mamy psychologa.
Bo ci studenci są na poziomie tego nicienia?
Ale to jest
dwóch nicieni.
Daleko od tego.
Może uporządkujmy to troszeczkę, bo mamy tak na dobrą sprawę szereg jakichś takich fenomenologicznych, jasnych, dużych już zauważalnych trendów, prawda? Mamy ludzi, którzy szukają porad terapeutycznych związanych ze zdrowiem psychicznym. Mamy ludzi, którzy się próbują wręcz terapeutyzować na własną rękę przy użyciu tych rozwiązań. Mamy to, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, czyli to taka jakby budowanie pewnej zależności decyzyjnej co do swojego codzienności. Zwierzanie się z intymnych przeżyć i swoich odczuć, które końcem końców nie są jak konfesjonał, którym mamy pewnego rodzaju gwarantowaną przynajmniej według tego kontraktu, którym z księdzem mamy anonimowość, bo tutaj tej anonimowości de facto nie ma, prawda? Mamy wreszcie kontakty intymne z tymi rozwiązaniami. Mamy gdzieś na końcu zresztą bardziej powiedzmy sobie futurystyczną perspektywę życia po życiu w tym
cyfrowym. Ale wiesz, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że to wszystko jest statystyka i losowość. Te czaty GPT, one działają mega prosto. Znaczy ja to teraz spłaszczę, bo to nie jest dokładnie tak, ale to jest mniej więcej w ten sposób. Dajemy pytanie albo coś piszemy i on losuje najbardziej prawdopodobne słowo, które się ma pojawić. Następnie losuje drugie najbardziej prawdopodobne słowo według tego, które wylosował pierwsze. I trzecie, i czwarte. Tak. To jest po prostu losowość na podstawie danych, które miało. I to... I ja nie wiem, znaczy w sensie zwierzyć się, rozumiem, nie wiem, ja pytam, nie, to nie jest, że ja zarzucam, ale nie mam przekonania, czy terapia jest okej, bo nie wiem, czy chciałbym mieć psychologa, który jest losowy.
Tylko my tutaj nie jesteśmy po to, żeby odpowiedzieć na to, czy jest okej, ale to ma miejsce. W sensie ludzie się terapeutyzują z czatem GPT i to jest fakt.
Chciałbym od psychologa się dowiedzieć, czy to jest okej.
Ja mam takie informacje.
Ja bym jeszcze powiedział tak, bo na pewno pan Jerzy się nie zgodzi, że to jest zupełnie losowe, bo tam rola kontekstu jest bardzo istotna i też pamiętajmy, że te...
Ale zawsze jest random.
Czaty się uczą, czy te rozwiązania uczą się w kontekście, więc w trakcie obrębie jednej sesji są w stanie jakby ograniczać tą losowość swoich zwrotek.
Ograniczać, ale tam zawsze jest ten random.
Nie, no oczywiście, znaczy, proszę panów, tam nie ma żadnej losowości. Żadnej losowości. To jest drzewo, to jest tak zwany algorytm drzewa decyzyjnego, prawda?
No, nie, tam nie ma drzewa, ale wiedzieć, drzewo
to nie jest żadna losowość.
Ale drzewo decyzyjne to jest prosty model matematyczny, gdzie nie ma losowości rzeczywiście, no chyba że pójdziemy na przykład do random tree, gdzie już jest
cała
losowość.
Matematyka, która za tym stoi, jest matematyką deterministyczną.
A, bzdura.
Innej matematyki nie mamy. Innej matematyki, proszę pana.
Ale może umówmy się, że... Traktujemy sztuczną inteligencję dzisiaj na potrzeby tej rozmowy jako czarną skrzynkę, której nikt nie rozumie. Oprócz...
To jest matematyczna skrzynka, a nie skrzynka z drzewa.
Ale na potrzeby dzisiejszej rozmowy jest to czarną skrzynką, o której rozmawiamy na zasadzie coś wchodzi, coś wychodzi. Tyle, nie zaglądamy tam głębiej.
No i jest osobna nauka, przecież teraz się rozwija osobna dziedzina nauki, która próbuje rozumieć mechanizmy działania tych rozwiązań.
Tak. I teraz tak.
Bo jest uczenie, ja tylko dodam, bo jest uczenie wyjaśnialne i tu wchodzą te proste modele matematyczne i jest uczenie niewyjaśnialne i to są te, które najczęściej używamy i to jest ta czarna skrzynka.
Nie, no proszę pana, to
i
tak...
te niewyjaśnialne próbujemy później odgadywać, czemu miały taki, a nie inny sposób postępowania.
Może słuchajcie, zastąpi nasz chat GPT, bo coś wyjaśni u publiczności, a my nie możemy na razie przejść.
Te niewyjaśnialne to jest na przykład...
To już jest rola prowadzącego.
Ale nie, te niewyjaśnialne, żeby było jasne, to co jest na...
Wolnią jak nic.
Ale niech pan dopowie jeszcze dalej, co to są te niewyjaśnialne.
Panie Jerzy,
proszę pamiętać.
Po co? To dla ludzi nie ma znaczenia. Wystarczy, żebyście państwo wiedzieli, że jest niewyjaśnialne.
Maszyna
nie
może być świadoma. czy maszyna będzie miała wyobraźnię,
na podstawie tej, będzie miała na intuicję, tej rozmowy,
czy maszyna
zakładamy,
będzie miała wolną wolę. To są właśnie te niewyjaśnialne. No.
Panie Jerzy, na potrzeby tej rozmowy zakładamy, że nikt tu siedzi nie zrozumie, jak działa AI. I to jest dla nas akceptowalne.
Ale ja to jest legenda, dalej, która Macieju, jest stworzona przez...
do tego, co pan powiedział. Ja osobiście jestem ojcem trójki dzieci. Od wieku od 8 do 12 lat. I oni natychmiast już rozumieją, że coś jest wygenerowane sztucznie. Ja słyszę regularnie, jak starszy mówi do młodszej, nie, 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 to jest AI, tam, to jest fake, to nie wiesz, tak? My byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić naszym rodzicom, że spokojnie, to, że coś jest na stronie internetowej, to nie znaczy, że to jest prawda, prawda? I byliśmy nauczeni do tego, żeby im wytłumaczyć, że owszem, każdy głupi może mieć stronę internetową. I teraz, a nasze... Osoby starsze od nas bardzo często wysyłają nam filmiki i mówią, nie uwierzysz, po prostu musisz zobaczyć, co zobaczyłem, to musi być prawda. I teraz mnie interesuje wpływ tego właśnie na zaufanie. I tu mam pytanie do państwa, pomijając aspekt, jak to działa i czy to jest prawdziwe, czy nie.
Proszę
mnie
pana,
interesuje...
to się nazywa świadomość, o czym pan mówi, świadomość.
Nie, 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 nie. Mnie interesuje narzędzie. Mnie nawet interesuje tutaj pytanie pod kątem takiego deepfake'a, czyli wygenerowanego wideo. Tam nie ma żadnego AI. AI zostało tylko wykorzystane do tego, żeby stworzyć wiarygodny obraz prezydenta Ukrainy przemawiającego na temat jakiejś ofensywy. Tylko mnie to interesuje na zasadzie, jaki to ma wpływ na społeczeństwo, i to jest pytanie między innymi do pana Jana, czy społeczeństwo w ogóle jest gotowe na takie zmiany?
Przepraszam, nie byłem gotowy na pytanie.
A brednie zawsze jest gotowe.
Czy społeczeństwo jest gotowe? To znaczy, ja nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, ale my w Instytucie też mamy taki projekt AI for All. Miałem przyjemność być kiedyś kuratorem Tygodnia Sztucznej Inteligencji. W Katowice były miastem nauki i mnie tam wybrali jako kuratora sztucznej inteligencji. Miałem wtedy możliwość rozmawiania z malutkimi dziećmi, przedszkola i tak dalej, tak jak pan powiedział. I rzeczywiście po seniorów, którzy też często i żywo się na tym pojawiali. I to są zupełnie inne odczucia sztucznej inteligencji. Małe dzieci, młodsze dzieci, bo nie chcę też mówić, że młodsze dzieci, rozumieją to w mojej ocenie bardzo fajnie, dobrze i wiedzą, traktują to jako coś tam sobie jest, jakieś narzędzie, nie? Problem jest mniej więcej w liceum, tam nie wiedzą, co to jest, nie do końca rozumieją. Taka jest prawda, mówię to jakby z doświadczenia takiego spotykania się z tymi dziećmi. No później... powiedzmy nasz wiek, gdzie pojawia się zagrożenie, ojejku, bo to nas tam wygryzie i nie z niej będzie. No plus mamy seniorów, którzy tego zupełnie nie rozumieją. Uogólniam oczywiście, dla jasności.
Oczywiście.
I tutaj fake typu dzwoni wnuczek, który kiedyś mógł mieć inny głos, to teraz naprawdę dzwoni wnuczek, naprawdę na telefonie jest napisany
może być nawet
wnuczek
na wideo.
I naprawdę dźwięk jest wnuczka. Znaczy to tak. Można to zrobić, ja nie wiem, czy to robią, ale to jest proste do zrobienia, stosunkowo proste. No i my sobie tu po cichu rozmawialiśmy. Zdjęcia, no kiedyś zdjęcia było prawdą objawioną. Później się okazało, że jednak da się te zdjęcia już nawet tam w latach 40., 50. modyfikować. I my już wiemy, że zdjęcia niekoniecznie są prawdą. A przyszłe pokolenia będą wiedziały, że filmy nie są prawdą. Nie można i krytycznie trzeba co do nich podchodzić i myśleć.
Ale
w średniowieczu
nieważne...
też był całun turyński zmanipulowany.
Tak, nieważne tak naprawdę, jaką mamy świadomość racjonalną. Jest taka teoria niematematyczna, od razu podkreślę, teoria więzi społecznych. Ta teoria mówi o tym, że my jesteśmy biologicznie przystosowani do tego, że dla nas zaufanie jest ważniejsze niż prawda w relacjach społecznych. To znaczy, jeżeli inaczej byśmy nie wyszli z jaskini, nie poszlibyśmy za najbliższe wzgórze w dawnych czasach. Ja będę wierzyła drugiemu człowiekowi. To jest jakby mój biologiczny kod, który zawieram w sobie. W związku z tym, jak dzwoni wnuczek, jak ja widzę zdjęcie człowieka, jak ja słyszę jakiś przekaz od człowieka, jak wchodzę do internetu i widzę tam sklep, za którym stoi jakaś opublikowana historia, to ja mam automatyczną tendencję do uwierzenia w tą historię. I teraz, dlatego ja bardzo często mówię, że na tą technologię będziemy potrzebowali drugiej technologii. Dlatego też, że ja jestem w swoim bezpiecznym środowisku, czyli ja nie mam żadnych sygnałów zewnętrznych, żeby się bać. Nic mnie nie atakuje, siedzę w domu, jest mi ciepło, wygodnie i jestem w prywatnym środowisku. Potrzebujemy sygnału. Stąd też ja mówię, że rozwiązaniem na tą technologię będzie jeszcze więcej technologii. Ludzie muszą dostać sygnał. Na przykład oznaczenie przez program, że to zdjęcie jest prawdopodobnie zmodyfikowane. Uważaj, ten sklep nie został sprawdzony, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ta wiadomość może być skamem. I nie możemy się z tego śmiać.
To jest jedyny kierunek? Czy należy też kształcić ludzi w tym kierunku?
Oczywiście, wiedza. To znaczy, że to, co ja widzę, niekoniecznie musi być prawdą. I właśnie, jak to mogło zostać zmanipulowane, że to, że jest jakiś sklep, który wygląda tak samo jak każdy poprzedni sklep i on ma bramkę do płatności, ktoś jest w stanie tą bramkę do płatności sobie po prostu odtworzyć, to nie ma nic wspólnego z mechanizmami bankowymi, to wszystko trzeba wiedzieć. Tego się trzeba dowiedzieć, nauczyć, gdzieś przyswoić. Dlatego tak ważna jest ta edukacja. Natomiast, żeby tych ludzi na sekundę zatrzymać w tym naszym takim zupełnie biologicznym procesie poznania, myślę, że tutaj technologia będzie pełniła ogromną rolę, żeby bronić nas właśnie przed zalewem tej technologii.
Myślę, że jest bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, że rozwiązaniem tego problemu technologii jest jeszcze więcej technologii. I teraz mam taką tezę i chciałem usłyszeć państwa zdanie na ten temat. Jest coś takiego, że my nie ufaliśmy, znaczy pokolenie przed nami nie ufało w propagandę. My nie ufaliśmy we wszystko to, co widzimy w internecie. Mam wrażenie, że następne pokolenie w ogóle będzie nie tylko nie ufać we wszystko to, co widzi w telewizji, w radio czy w internecie, ale też w ogóle to pokolenie pozamyka się w swoich bańkach prawdy. Mamy też coś takiego jak bańki informacyjne, w sensie zamykamy się w swoich algorytmach, algorytmy dostarczają nam tylko i wyłącznie rzeczy, które nas interesują albo nas polaryzują. Natomiast patrząc na to, jak oni łatwo przechodzą do porządku dziennego nad tym, że po prostu ktoś, z kim oni rozmawiają, wierzy w coś innego. To jest płaskoziemca, ten nosi folię. Ja wierzę w to, że ptaki to są drony, tak naprawdę. I co państwo myślą, czy jest szansa na to, że prawda w przyszłości nie będzie istnieć? Każdy będzie miał swoją. Panie Macieju.
Ja dwie rzeczy chciałbym tutaj skomentować i odpowiadać też na pytanie krótko. Więc może najpierw pytanie. Wydaje mi się, że trochę efektem tego, że jesteśmy pokoleniem, które otrzymuje czy wrasta w tą technologię już z pewnymi doświadczeniami, są te wszystkie różnego rodzaju obawy. Ja będę wprost, jestem entuzjastą tych technologicznych rozwiązań, z którymi się dzisiaj spotykamy, ale rzeczywiście buduje to, tak jak wspominałeś, w nas pewnego rodzaju lęk, obawę przed tym, jak będzie wyglądała ta przyszłość. I ja tę obawę rozumiem, ale jednocześnie też wierzę w to, że kolejne po nas pokolenia idące będą lepiej rozumiały tą sytuację, którą opisałeś i będą potrafiły na nią zareagować. Tak jak dzisiaj mówimy o tym, że musimy edukować ludzi, żeby byli w stanie wyjść poza ten swój krąg informacji i zdobywać informacje poza nim, żeby móc znaleźć jakiegoś rodzaju inne punkty widzenia, tak w przyszłości wydaje mi się, że to może być bardziej naturalne dla ludzi, którzy idą w pokoleniach, które są młodsze od nas, prawda? I to byłaby moja odpowiedź na to pytanie, jeżeli chodzi o zagrożenie. Myśmy drżeli o to, co się stanie, jak wprowadzaliśmy telewizję, jak się pojawiały komiksy, jak się pojawiało radio, jak się pojawił internet, jak się pojawiły komputery.
Nawet gazety były zagrożone.
Jesteśmy cały czas tutaj, funkcjonujemy, żyjemy. Nikomu na dużą skalę nie stała się jakaś dramatyczna krzywda. Natomiast chciałem jeszcze odnieść się do tego pytania, które już troszeczkę nam odjechało, a mianowicie o tą terapię, bo zostawiliśmy to troszeczkę tak bez rozwiązania. Moim zdaniem, ja jestem takim, na tym stanowisku stoję, że rozwiązaniem dla nas, jeżeli chodzi o te mechanizmy, jest mimo wszystko model hybrydowy. Dlatego, że włączenie tych rozwiązań do wspierania terapii, której gdzieś jest ten human in the loop, czyli człowiek w tym obwodzie, może przynieść bardzo dobre efekty, a jednocześnie trzeba też zrozumieć, że ludzie po to sięgają, bo mamy gigantyczny kryzys w ochronie zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego. Naprawdę wśród osób uzależnionych na przykład od substancji, 1 na 100 dostaje, przepraszam, 10 na 100 dostaje pomoc terapeutyczną. To jest po prostu dramatycznie mało ludzi, którzy mogą nam pomagać, w związku z czym my jesteśmy skazani wręcz na to, żeby taką pomoc skonstruować, mądrze ją zbudować, rozwinąć i bezpiecznie dostarczać do jak największej liczby ludzi, bo inaczej nie starczy nas po prostu ludzi, tych białkowych rozwiązań do tego, żeby zaspokoić tą gigantyczną potrzebę, z którą się mierzymy. Więc ja patrzę na te technologie z jednej strony
z nadzieją.
Widząc nadzieję, ale z drugiej strony widząc szereg oczywiście rzeczy, o które musimy zadbać, żeby zwyczajnie w świecie ograniczać ilość problemów, które ona jednocześnie ze sobą niesie.
A jednocześnie...
To napiszmy taki projekt. To jest świetny pomysł tej hybrydowego podejścia. Napiszmy taki projekt.
Ja bym bardzo chciała, żebyś napisał taki, bo wydaje mi się, że ChatGPT jest dzisiaj używany i zaprojektowany tak, żeby on prowadził ludzi do celu. Czyli jeżeli ja mam myśli samobójcze, to niestety, ale jego algorytmy mogą działać niepowstrzymane tak, że będzie tylko podgrzewał.
Także on to śpieszy.
Mój niewątpliwie destrukcyjny nastrój. Natomiast myślę, że gdyby powstały rozwiązania dedykowane do pomocy ludziom, połączone z terapeutą, to faktycznie byłoby doskonałe rozwiązanie w zakresie dostępności. Jestem entuzjastką absolutnie, jeżeli chodzi o stosowanie tak technologii.
No ja jestem zafascynowany tą koncepcją hybrydowego rozwiązania, czyli panie Macieju, jak pan to widzi? W sensie jest sobie terapeuta, który prowadzi kogoś na terapii, ale mówi, za jutro spotkaj się do pana Macieja. Interesuje mnie to po prostu trochę ta hybryda, bo jest to dla mnie fascynujące.
A mogę powiedzieć, jak ja rozumiem, powiesz, czy dobrze mówię?
Pewnie, oczywiście.
Tak zrobić. Ja rozumiem w ten sposób i taki byłby projekt. To świetny pomysł na projekt. Że mamy terapeutę, który prowadzi osobę, ale obok ten terapeuta ma jeszcze asystenta w postaci... AI w cudzysłowie.
A nie asystentki, ja wolę asystentki.
To można dobierać, no to możemy sobie awatar stworzyć nawet, jaki chcemy. I ta osoba, która ma problemy, rozmawia z tą asystentką, czy z tym asystentem na bieżąco, codziennie, kiedy potrzeba i raz na jakiś czas idzie do tego lekarza i ten lekarz ma taki wykaz, streszczenie tego, co się działo, jak się działo, w którą stronę poszło, plus sam widzi...
Tej rozmowy z czatem, tak?
Że ten czat, ta asystentka to takie streszczenie daje temu osobie, temu lekarzowi. Ja bym tak to widział, ale nie wiem, czy dobrze.
Panowie, a można proste pytanie zadać wam? A po co w ogóle ten czat został zaprojektowany?
Dlaczego został zaprojektowany? Ja myślę, żebyśmy stworzyli po prostu bardziej płynny, naturalny interfejs człowiek-komputer.
Jest to nieprawda. Czat został zaprojektowany z bardzo prostego powodu. Otóż żebyście państwo się w to bawili jak dzieci i żebyście tam znosili informacje o sobie,
tak, zgadza się.
A oni tą informację przetworzą, czyli na przykład Microsoft i potem ją sprzeda 870 szwagrom,
którzy... Panie Jerzy, ale młotek jest stworzony do wbijania gwoździ.
To jest to zaprojektowane.
No. Ale ja jestem ciekaw tego terapeuty.
Reszta to jest tylko...
Odpowiem na to, odniosę się do... Pan Jerzy ma jak najbardziej moim zdaniem tutaj trochę sporo racji.
Scenariusz napad dla pato streamerów YouTube'owych. To jest ta reszta.
Idziemy już za daleko. Znaczy, ja myślę, że
zgadamy w tym.
Panie Jerzy, ale chciałbym usłyszeć komentarz, bo tu będziemy projekt odpalać z panem Maciejem.
To jest fajny projekt, wymyśliliśmy.
Ja bym chciał się odnieść z tą forum rozwoju ma zawsze, także...
To zanim dojdziemy do tego hybrydowego rozwiązania, to tylko skomentuję, co wam powiedział. Ostatnio Nvidia zainwestowała w polski startup z polskimi korzeniami Eleven Labs. CEO Nvidia, komentując to wydarzenie, mówi: inwestujemy w was, bo wasz syntezator głosu, text-to-speech rozwiązanie bardzo w dużym stopniu angażuje emocjonalnie, a emocje komunikują empatię, a empatia komunikuje połączenie, connection. I on oczywiście...
Wiąże rozmówcę.
W czwartym kroku oczywiście myśli connection oznacza zaufanie, a zaufanie oznacza...
Ja się całkowicie zgadzam, to jest środek do uzyskania celu.
Absolutnie.
Tylko trzeba powiedzieć, gdzie ten cel leży.
I teraz
ale to nie są firmy, które żyją sobie dla, nie wiem, społecznej odpowiedzialności nauki, tylko oni muszą zarobić, no więc to muszą gdzieś zarobić. No skąd mają mieć pieniądze?
I teraz ten młotek.
Teraz żeśmy doszli do najważniejszej rzeczy, czyli rozmawiamy o tym,
ale to od podstaw było, no ale jak ktoś... To też po to, żeby zarobić.
To jest tylko reklama, otoczka i różnego rodzaju triki, które mają ściągnąć uwagę.
I teraz ten młotek.
Panie Macieju, o młotku.
Jedno lekarstwo, jest taki pstryczek w komputerze, psztyk, i nie musimy się tym bawić.
Jasne, ale...
Wyłączmy prąd, będzie fajnie.
Jasne. Tylko, że jeżeli mamy deficyty jako ludzie, bo nikt nas tego nie uczył nigdy, w introspekcji, czyli jakby rozumieniu i obserwowaniu swoich własnych emocji. Jeżeli możemy wykorzystać tego typu rozwiązanie, żeby pomóc komuś lepiej te emocje obserwować. I jeśli później jakiś specjalista w oparciu o syntetyczny raport o tej osobie jest w stanie lepiej podjąć decyzję kliniczną, moim zdaniem wygraliśmy. Inny przykład. W Centrum Nauki Kopernik przygotowujemy eksperyment, który został stworzony przez badaczy z MIT i Akademii Leona Koźmińskiego, zresztą przez profesora Jemielniaka, Debunk Bot się nazywa. I ten eksperyment pokazał bardzo obiecujące podejście do walczenia z dezinformacją. Otóż ludzie, którzy mają różnego rodzaju pseudonaukowe przekonania, na przykład o tym, że Ziemia jest płaska, mają bardzo osobiste czynniki, które decydują o tym, że to przekonanie jest takie, a nie inne. Czyli nie można im powiedzieć po prostu, wiesz, no tam statek znika za horyzontem, to dlatego Ziemia nie jest płaska. Nie, oni mają jakiś swój specyficzny powód, dla którego w to wierzą. I te mechanizmy rozmowy, które możemy zaangażować przez tą personalizację, przez wskazanie tylko konkretnego powodu, okazuje się, że mogą 20% takich konwersantów na próbie 2200 uczestników takich badań przekonać do zmiany zdania.
To jest ciekawe, bardzo obiecujący
sposób wykorzystania tej technologii do zmiany, czy poradzenia sobie z dużym problemem, który współcześnie mamy ze względu na ten natłok wiedzy czy informacji, która nas otacza. Więc jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiliśmy.
No tego projektu
to
naszego.
Jest po prostu zwyczajnie w świecie rozwiązanie, które jest z tego bardzo rodzaju intensywną, wiarygodną symulacją obecności innej osoby. Myśmy zawsze personifikowali komputery, myśmy zawsze je antropomorfizowali i nagle otrzymaliśmy rozwiązanie, które wydaje się w tym szalenie wiarygodne i my to kupujemy po prostu. I teraz możemy to wykorzystać niecnie, możemy to wykorzystać dobrze.
Tak jak z młotkiem.
Absolutnie. I o tym właśnie mówię, że jeśli mamy rozwiązanie, które może wszyć się w system terapeutyczny i dzięki temu możemy w jakimś stopniu zasypać tą lukę w leczeniu, którą mamy, skorzystajmy z tego, zróbmy to w ten sposób.
To zdajemy sobie sprawę z tego kryzysu. Pani Karolino.
Ja bym dorzuciła, że te metody się nie zmieniły, tak? To znaczy tak naprawdę to, jak się ludzi oszukuje, albo jak się zarabia na ludzkiej chęci rozrywki czy naiwności, się nie zmieniły. One się scyfryzowały. No akurat teraz rozmawiam o sztucznej inteligencji. Ja uważam, że sztuczna inteligencja jest świetnym rozwiązaniem. Tu panowie mówili o terapeutycznym aspekcie. Oczywiście, że ogólne rozwiązanie nie będzie służyło do pracy na deficycie. Tak jest zarówno w przypadku deficytu jakiegoś psychologicznego, czy nawet głębszych problemach. Tak samo będzie, jeżeli ktoś będzie pracował na jakimś deficycie, na przykład czasu. Chce szybko coś kupić w internecie. Potrzebuje szybkiego rozwiązania. Na tym żeruje większość oszustw w internecie, do których też jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. Dlatego właśnie musi powstać dedykowana technologia, która pozwoli ten deficyt zniwelować. Tutaj ale
sztuczna inteligencja
na
te fraudy też. Znaczy mamy tak. Po dwóch stronach mamy sztuczną inteligencję.
Tak, tak, tak. I ona właśnie wspiera tą wykorzystywanie tego deficytu czasu, uwagi, chęci zainwestowania własnego zaangażowania, czyli szybko, łatwo, tu kliknij, masz załatwione. I właśnie wtedy najczęściej ludzie się poddają tym sugestiom, dlatego potrzebujemy technologii, to będzie mądrze ten problem.
A czy to oznacza dokładnie tyle, że ludzie są coraz bardziej infantylni, po prostu bawią się zabawkami coraz bardziej zaawansowanymi? Chyba tylko o to chodzi.
Ja
natomiast za tym wszystkim oczywiście jest jakiś interes, no przecież nikt nie będzie pakował ogromnych wagonów dolarów w to, żeby zbudować urządzenie, które jest nikomu do niczego niepotrzebne.
Ale zawsze tak było i we wszystkim. Tak.
I teraz ja mam taką, ponieważ powoli kończy nam się czas, panie Jerzy, ponieważ powoli z tego, co widzę kątem oka, kończy nam się czas, chciałbym poprosić o minutowe przewidzenie przyszłości. Panie Macieju.
Zaprosił pan naukowców, badaczy i teraz będzie pan nas prosił o przewidywanie przyszłości. My się zajmujemy.
Chodzi o najbliższą przyszłość. Taką bardzo, bardzo. W sensie, jak będą wyglądały możliwości i rzeczywistość z AI w ciągu najbliższych 5 lat. Nic dalej. Panie Macieju, od pana zacznę, przejdę po kolei. Skończy pan Jerzy.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że trudno jest to przewidzieć zdecydowanie, jeżeli popatrzymy na tempo rozwoju tych technologii w tej chwili. Mi się wydaje, że będziemy widzieć więcej elementów takich z dziedziny effective computing, czyli takiego jakby przetwarzania także nie tylko tego wymiaru tekstowego naszych wypowiedzi, ale także różnego rodzaju innych informacji, które niewerbalnych, które jesteśmy w stanie komunikować. To uczyni tą symulację jeszcze bardziej, że tak powiem, przekonującą i w moim odczuciu takim dużym problemem, który jest do rozwiązania dzisiaj, to jest spodziewam się, że on zostanie w tym okresie rozwiązany. To jest kwestia świadomości czasu, upływu czasu, pewnego towarzyszenia tych rozwiązań w długich procesach. Bo jednym z elementów trudności zrobienia takiego rozwiązania jest właśnie to, że kontekst, w którym się utrzymują te informacje w obecnych rozwiązaniach jest stosunkowo krótki. Jeżeli coś ma komuś towarzyszyć przez tydzień, miesiąc, rok, to jest to zdecydowanie większe wyzwanie. Dzisiaj jak popatrzymy sobie na konwersacje z tymi rozwiązaniami, to one bardzo często po prostu nie mają poczucia upływu czasu.
Super, bardzo dziękuję i w punkt minuta, panie Janie.
Ale my z czasem też kontekst tracimy. Dzisiaj mocno skociliśmy. Dane, to znaczy wszystko zależy od danych, bo jako taką sztuczną inteligencją mamy powiedzmy top, nie? To znaczy w sensie to się nie rusza dalej tam już od 100 lat. Chodzi mi o same podstawowe te narzędzia, które są, te sieci. No kwestia tego, że nam się zwiększyły obliczenia. Dane, no bo jak podejdziemy do sztucznej inteligencji sensownie, nie narzucając zbyt dużego prawa, co obecnie w Europie się dzieje, ale narzucając prawo, bo to ono jest jednak potrzebne, zaczniemy dbać o jakość danych, co jest trudne, bo my sobie tu po cichu rozmawialiśmy od 2022 roku, nie wiemy ile treści jest wygenerowanych przez generatywną sztuczną inteligencję i dzisiaj nie wiemy, czy artykuły naukowe są prawdziwe, czy już nie są prawdziwe, więc powoli się to będzie uczyło samo na sobie, i co jest pewnym zagrożeniem, ale dane też we wszystkich innych aspektach
Czyli ja bym widział dwie strony. Albo my pójdziemy w taki mocny samozachwyt i ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijała, ale bym powiedział złą stronę, czyli będzie przeważać w jakąś stronę firmy i tak dalej. Znaczy ona zawsze jest tendencyjna. Znaczy, sztuczna inteligencja zawsze, te czaty GPT i tak dalej, one przyjmują inne zdanie w zależności od tego, kto je wyprodukował. No a jak będziemy mieli dobre dane, będziemy o to dbać i się tym zajmować, no to jako takie zastosowanie sztucznej inteligencji pójdzie znacząco do przodu w niemal każdym aspekcie. Natomiast sama sztuczna inteligencja już nie idzie dalej.
Dziękuję bardzo. Pani Karolina?
Ja powiem, czego bym sobie życzyła. W 1865 roku w Londynie, jak zaczęły pojawiać się pierwsze samochody, okazało się, że ludzie kojarzą kopyt końskich z tym, że grozi im coś na drodze, ale nie samochód. No i wymyślono wtedy, że przed każdym samochodem będzie szedł człowiek z czerwoną flagą. Wiecie, bez sensu. Ja myślę, że dzisiaj jesteśmy na etapie człowieka z czerwoną flagą. Mam nadzieję, że w ciągu następnych 5 lat wymyślimy takie rozwiązania prawne, które pozwolą nam w dobrym kierunku iść ze sztuczną inteligencją, a ta sztuczna inteligencja będzie pozwalała nam zajmować się sprawami, które naprawdę wymagają kreatywnego myślenia, naprawdę wymagają nowego podejścia i naprawdę są kluczowe do rozwiązania, a nie przepisywaniem 15 raz syntezy z 10 książek. Taką mam ogromną nadzieję.
Piękna to ma nadzieja. Sens. Dziękuję. Panie Jerzy?
Przyszłość wygląda tak, jak już dzisiaj jest ona. Nie jeszcze rok temu, zalew patostreamerów gadających o AI, czy też jak to niejaki Andrzej Zybertowicz z taką emfazą mówił, AI, po prostu osiągnął plateau i dzisiaj to już nie jest wykwit zainteresowania, jak on gdzieś był, na przykład dotkomy. Młodsi to nie wiedzą, co to jest, a starsi pamiętają dotkomy. Więc AI jest takim kolejnym, jakby powiedzieć, wykwitem potrzeby zrobienia czegoś wybuchowego, czegoś, w co można zainwestować ogromne pieniądze. Blockchain nie wypalił. Nie wypaliła też wirtualizacja, nie wypaliły też, jak to się nazywało, chmury, ale AI robi duże wrażenie na ludziach i ludzie po prostu to zobaczyli, że można w to inwestować ogromne pieniądze. Natomiast jaki będzie z tego efekt, no to można przewidzieć. Tam, gdzie jest potrzebny zestaw narzędzi, który ułatwia pracę nam, na przykład klasyfikatory, które są po prostu AI tak naprawdę, trzonem AI, to są klasyfikatory, pre i post klasyfikatory, będą się rozwijać, natomiast reszta, to reszty nie trzeba po prostu.
Dobrze, bo mnie zaraz zwolnią. Bardzo Państwu dziękuję za tą ognistą dyskusję. Ja na pewno się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedziałem. Dziękuję.